Witamy Was w odcinku o Królu Lwie.
A to jest podcast o muzyce filmowej Score and the City.
Będziemy ekspertami tego odcinka.
Nazywam się Aniela.
Ja Zygmunt.
Laluś.
Wiecie, ile lat ma ten film? Zgadnijcie.
20.
Ile lat może mieć Król Lew?
22.
Mhm. 30.
30. Laluś był najbliżej. 30 lat. To jest dużo, jak myślicie, tak dla bajki?
Ja wygrałam.
Wygrałeś, no.
Tak średnio.
Tak średnio to jest, tak? Znacie
ale gdzie o 30-100?
A, 30-100 to jest różnica. A znacie kogoś, kto ma 30 lat?
Moją ciocię, taką drugą, nie. A no tak.
Po tym uroczym wstępie nie pozostaje mi już nic innego, jak tylko zaprosić Was na nowy odcinek w towarzystwie moich wspaniałych gości, z których najmłodszy ma 3 lata. Kiedy 30 lat temu ten 32 pełnometrażowy film animowany Disneya miał premierę, ich nie było jeszcze na świecie, to oczywiste. To jest jeden z tych filmów, które powracają w kolejnych pokoleniach jako w pewnym sensie ważne opowieści na jakimś takim etapie dorastania. A muzyki z Króla Lwa słuchają zachwyceni i mali, i duzi widzowie. Taka przygoda, która się po prostu nie kończy. Postaram się opowiedzieć o tym, co świadczy o muzycznej wyjątkowości tego filmu. Tego odcinka możecie też słuchać całą rodziną. Zainicjujemy nawet małe śpiewanie. Zacznijmy tę opowieść od początku, czyli od tego czasu, w którym Król Lew powstaje. Jest pierwsza połowa lat 90. Po okresie pewnego zastoju w animowanych disneyowskich filmach przychodzą do tego studia Alan Menken i Howard Ashman. Kompozytor i autor słów, o których opowiadałam już w podcaście w poprzednich odcinkach. Przyszli tam z zupełnie innym podejściem do muzyki. Pochodzili ze świata teatru muzycznego, musicalu. Ich Mała Syrenka, a potem Piękna i Bestia rozpoczęły taki czas, który się nazywał renesansem Disneya. Okres, w którym pełnometrażowe disneyowskie produkcje, animacje znowu biją rekordy popularności. I mówiło się wtedy i mówi się do dzisiaj, że to właśnie dzięki ambitnej, innej niż dotychczas muzyce. Tak Disney znowu zrobił coś rewolucyjnego dla muzyki filmowej, tak samo jak na początku w latach 30., a może nawet jeszcze wcześniej. Przypomnę wam też, że Disney zawsze stawiał na wykorzystanie muzyki oryginalnej, czyli specjalnie komponowanej na potrzeby filmów. Wyjątkiem jest muzyka klasyczna. No i nie inaczej było tym razem. Do kogo zwracają się producenci Króla Lwa, jeśli chodzi właśnie o napisanie muzyki? Do Hansa Zimmera. Jego nazwisko dzisiaj znają wszyscy. Wtedy jeszcze nie był tak znany, ale już wymieniano go w gronie najbardziej obiecujących kompozytorów. Ale Hans Zimmer wtedy początkowo odmówił. Uznał, że to nie jest film dla niego. Uprzedzano go tym, że będą w tym filmie piosenki. On sobie nie potrafił wyobrazić siebie w jakimś filmowym musicalu. Przecież to nie było takie znowu poważne. Jako kompozytor chciał dotykać filmów naprawdę poważnych w jego myśleniu w tamtym czasie. I wtedy przyszło mu do głowy, że jego 6-letnia córka jeszcze nigdy nie była z nim na żadnej premierze filmu, do którego napisałby muzykę. Może jest to więc dobra okazja, taki Król Lew. No i było coś jeszcze, ale zanim wam o tym powiem, niech moi eksperci przypomną, o co chodzi w Królu Lwie.
Król Lew jest o tym, że Simba i Skaza walczą o to, nie, że oni chcą być królem, a tak naprawdę Simba powinien być królem, bo on jest synem króla.
Mufasy.
No tak, Mufasy. To Skaza, on jest bratem Mufasy, więc nie jest królem.
Także Król Lew przychodzi znalazł do takiego tam do smetyska słonino i walczał o
z hienami.
Z hienami.
Że Simba idzie tam do dżungli. Timon i Pumba znajdują Simbę.
No właśnie, to są jego przyjaciele, tak?
I to są jego przyjaciele.
Później się stają jego przyjaciółmi.
No i Nala przychodzi, no i chce mu powiedzieć, że teraz, że musi pokonać skazę, a później ten Rafiki.
A kto to jest Rafiki?
To jest taka małpa.
Taki doradca, tak?
Tak.
Taki mądry człowiek. Znaczy, mądra małpa.
On przedstawiał światu Simba.
On ma taki kinek.
Simba traci tatę. Zostaje sam. Poznaje nowych przyjaciół, dzięki którym wyrasta na mądrego, wspaniałego lwa. Kompozytor Hans Zimmer zobaczył tutaj samego siebie, bo on też stracił tatę, kiedy był bardzo młody. I postanowił, że napisze tę muzykę także dla niego. Muzykę o tym, jak stajemy się dorośli, a temu stawaniu się dorosłym czasem towarzyszy brak ukochanych rodziców. Akcja dzieje się w lwiej ziemi. Oczywiście przychodzi nam na myśl tutaj Afryka. Z języka afrykańskiego Swahili pochodzi zresztą część imion głównych bohaterów. Simba to lew, Rafiki to przyjaciel. Warto tutaj powiedzieć, że zadaniem kompozytora, który pracuje nad filmem, jest napisanie muzyki, która będzie opowiadała przede wszystkim o emocjach postaci, o tym, co one przeżywają. Co mogą przeżywać? Strach, radość i wiele różnych innych uczuć. Pamiętajmy, że tę muzykę, którą się pisze właśnie o emocjach, słyszymy tylko my. Nie musi być więc zawsze zgodna z czasami albo z miejscem pokazywanym na ekranie, ale często udaje się to połączyć. Hans Zimmer wykorzystał więc w tym filmie wiele brzmień, które przywodzą na myśl afrykańską kulturę. No, mówiąc najprościej, w duchu afrykańskiej tradycji muzycznej. Są tutaj etniczne flety, jest rozbudowana sekcja perkusji. Część głosów, które słyszymy w tej ścieżce, powierzył muzykom z RPA, a poznał ich niedługo wcześniej podczas pracy nad innym filmem, który nazywał się Zew Wolności. To było dla niego bardzo ważne doświadczenie. Był w tym gronie artysta posługujący się pseudonimem Le Bohème. Dzięki filmowi Król Lew, Le Bohème stał się wielką gwiazdą. Opowiem wam o tym, jak to było. Początkowo Le Bohème uczestniczył w takich nagraniach pieśni, fragmentów wokalnych, które miały wystąpić tylko w paru momentach ścieżki w filmie. I kiedy to zostało nagrane, już ze studia wychodził. I w ostatniej chwili zobaczył na ekranie coś, co zwróciło jego uwagę i zaczął improwizować, zaśpiewał do tego na poczekaniu. Okazało się, że to jest strzał w dziesiątkę. Wiele w muzyce filmowej rzeczy dzieje się niespodziewanie. Taki inny, jeszcze bardzo znany kompozytor, James Newton Howard, nazwał to kiedyś szczęśliwym przypadkiem. Tak, coś takiego naprawdę istnieje. Pewnie nie tylko w muzyce filmowej, ale w wielu innych dziedzinach. I tak Le Bohème zaimprowizował, zaśpiewał to ogłoszenie, że oto przychodzi lew. No a lew to nie byle jakie zwierzę. Słownik mitów i tradycji kultury mówi nam i przypomina o tym, że lew jest królem zwierząt. Występuje często w legendach i w symbolice. No i tutaj małe powiązanie jeszcze z filmem. Najpopularniejszym lwim godłem XX wieku, ruchomym od 1928 roku, także ryczącym, jest znak wytwórni filmowej Metro-Goldwyn-Mayer. No bo kino trochę rządzi światem rozrywki, tak jak lew rządzi światem zwierząt. No i przy okazji rządzi też naszymi przyjemnościami. W tym niezwykłym początku Króla Lwa wszystko było nowe, inne. Po pierwsze, afrykańskie głosy, afrykański głos, który w ogóle film otwiera. Po drugie, piosenka Krąg Życia, Circle of Life, która brzmi tam, nie wiem czy zwróciliście uwagę, w całości przez prawie 5 minut. To jest bardzo odważny zabieg, jeśli chodzi o wykorzystanie muzyki w filmie, bo zazwyczaj, jeśli piosenka się w filmie pojawia, to ona pojawia się na chwilę. właśnie po to, żeby no, między innymi wrócić do tego, co ważne w akcji, a piosenka ma tylko zrobić pewną atmosferę, klimat. Tutaj zaczyna się film od piosenki. Niektórzy mogliby powiedzieć, że widz w tym momencie może wyłączyć film, wyjść z kina, przestać się oglądać, ale nic takiego się nie stało. W każdym razie było to przełomowe i to udowadnia, że w muzyce filmowej, tak samo jak w życiu i w wielu innych jego aspektach, odwaga ma bardzo duże znaczenie. W samej tej opowieści przecież też odwaga ma duże znaczenie. Jeśli jesteśmy odważni, to możemy dokonać rzeczy dotychczas niemożliwych. No i wróćmy jeszcze raz do tego momentu. Le Bohème nagrywa swoje partie, już ma opuścić studio i widzi kątem oka, patrzy się przez ramię, jak jest ten moment, kiedy Rafiki bierze malutkiego Simbę i podnosi go do góry i zaczyna śpiewać. U nas w domu w języku przerobionym na domowy śpiewał Łacibenia, nie wiem jak w waszym. W każdym razie jest to rzeczywiście język prawdziwy w Zulu. W którym to języku? Le Bohème ogłasza przyjście króla lwa.
We are all connected in the great circle of life. Walt Disney Pictures presents its all-new 30-second full-length animated motion picture, The Lion King. He was born to rule.
This will all be mine?
Everything the light touches.
Wow.
But a shadow lies over the kingdom.
I will be king. Run away.
Tutaj warto powiedzieć, że ścieżka Króla Lwa technicznie dzieli się na dwie części. Na muzykę ilustracyjną, którą napisał Hans Zimmer. Nie jest jej dużo, wydawać by się mogło, że to jest jakaś taka bardzo obfita ilustracja, ale to tylko kilkanaście minut. No i piosenki. Bez nich to nie byłby ten sam film. A autorami piosenek do Króla Lwa są Elton John i Tim Rice. Elton John to jest brytyjski piosenkarz, pianista, kompozytor o światowej rozpoznawalności. A Tim Rice, także Brytyjczyk, librecista, poeta, współtwórca wielu bardzo znanych musicali, takich jak Evita. I to właśnie Tim Rice jako pierwszy dostał od Disneya propozycję pracy nad Królem Lwem i to on zadzwonił do Eltona Johna. Elton John mówił, że to był taki telefon, który zmienił jego życie i zmienił jego karierę. Czasem otrzymujemy takie telefony. Elton John w wywiadach mówi też, że oczywiście pracując nad Królem Lwem, myśleli o tym, że to się może widzom spodobać, ale o takiej popularności, jaka przyszła, nie mogli pomyśleć nawet, bo ona po prostu się nie mieściła w ich głowach. I to wszystko jest oparte na pięciu zaledwie piosenkach. Policzmy. Krąg życia, Hakuna Matata, Can You Feel the Love Tonight, I Just Can't Wait to Be King, Strasznie Już Być Tym Królem Chcę i Przyjdzie Czas, Be Prepared. No to oddajmy głos ekspertom i zapytajmy ich o ulubione piosenki z Króla Lwa.
Hakuna Matata.
Hakuna Matata. Miłość rośnie wokół nas i...
Pauska.
Przyjdzie czas.
Przyjdzie czas jeszcze.
Zaczynaj.
Hakuna Matata.
Hakuna Matata.
Otóż, gdy był z niego mały wieprz.
Gdy był za mnie mały pieprz.
A nawet pieprz. Co tam dalej było?
No to było, że Puma.
Już się nie martw, aż do końca tych dni. Naucz się tych dwóch radosnych słów. Hakuna Matata.
Żeby piosenka zrobiła wielkie wrażenie, potrzebny jest mądry tekst, fantastyczna muzyka, no i potrzebny jest jeszcze wykonawca albo wykonawcy. W oryginalnej wersji filmu angielskiej mamy oczywiście wielkie gwiazdy. Whoopi Goldberg, Jeremy Irons, Rowan Atkinson i wielu, wielu innych. Ale myślę, że mówiąc tutaj, dzisiaj kierując te słowa do polskiej widowni, do polskich widzów małych i dużych, muszę przypomnieć o polskiej wersji językowej, znakomitej. I tak, Krąg Życia w tej pierwszej wersji śpiewała Joanna Dark. Wśród wykonawców później pojawili się Marek Barbasiewicz, Krzysztof Tyniec i Emilian Kamiński, oczywiście fantastyczna para, Katarzyna Skrzynecka, Marek Frąckowiak, Tadeusz Borowski, a w samym filmie także przecież Wiktor Zborowski jako Mufasa. Teksty polskich piosenek w większości napisał Filip Łobodziński, do piosenki czołówkowej Marcin Sosnowski. I to wszystko cytuję za Dubbingpedią. Warto czasem sobie zajrzeć i zobaczyć, kto jest odpowiedzialny za to, co w filmie słyszymy. I Krzysztof Tyniec też mówi o tym po latach. Rozmawiałam z nim przy okazji 20. urodzin Króla Lwa, wtedy jeszcze dla radia RMF Classic, że ten cały Król Lew to był taki szczęśliwy zbieg okoliczności, że do dzisiaj zaczepiają go na ulicy dorosłe dzieci i śpiewają za nim Hakuna Matata albo proszą, żeby zaśpiewał, a on bardzo chętnie śpiewa. Opowiadał mi też o tym, że wtedy praca nad Królem Lwem była pracą w studiu prawie bez komputerów. I trzeba było te piosenki zaśpiewać od początku do końca. Dzisiaj pracuje się inaczej, można nagrywać jakimiś małymi fragmentami, wersami. A wtedy trzeba było być przygotowanym właściwie do występu estradowego od początku do końca. Jeśli ktoś się pomylił, to trzeba było zaczynać raz jeszcze, nagrywać od początku. Dlatego znajomość tych utworów, dlatego jakość ich wykonania, dlatego to wszystko było takie wysokie. Rola piosenki w filmie jest magiczna i bardzo duża. Może nas przenosić piosenka w jakiś czas albo do jakiegoś miejsca. Piosenkę mogą też słyszeć bohaterowie w musicalu, wtedy kiedy sami ją śpiewali. Tu mamy do czynienia właśnie z tym w Królu Lwie, ale także wtedy, kiedy bohater słucha czegoś w radiu albo ogląda w telewizji, albo jest w teatrze i tam słucha. Piosenka może być też reklamą filmu, no i tutaj się tak działo, i może też budować narrację, czyli może nam pokazywać coś ważnego, co się dzieje. I w piosence Hakuna Matata, nie wiem czy pamiętacie, jest taki moment, kiedy przez chwilę jeszcze Simba jest małym Simbą, a w trakcie piosenki zamienia się z małego Króla Lwa w dużego Króla Lwa. Za aranżację i produkcję piosenek odpowiedzialni byli Hans Zimmer i jeszcze jeden kompozytor, znany hollywoodzki kompozytor Mark Mancina. Wszystko to, czyli muzyka ilustracyjna, którą skomponował Hans Zimmer, piosenki Eltona Johna i Tima Rice'a, wszystko to do siebie świetnie pasowało. I tak film, który wyreżyserowali Roger Allers i Rob Minkow, dostał 2 Oscary i 2 Złote Globy, jeśli chodzi o muzykę. Za najlepszą muzykę oryginalną właśnie dla Zimmera, za najlepszą piosenkę Can You Feel the Love Tonight autorstwa Eltona Johna i Tima Rice'a. A gdybyśmy chcieli przetłumaczyć tę historię tak na język potoczny, o czym ona jest? Jest opowieścią o walce dobra ze złem. Ten wątek pojawia się właściwie w każdym wywiadzie z twórcami Króla Lwa. I to właśnie dlatego będzie cały czas aktualna i się nie zestarzeje i dlatego powraca w kolejnych pokoleniach. Dzisiejsi rodzice pokazują ten film swoim dzieciom. Ten sam film, który oglądali jako maluchy. 3 lata po premierze Król Lew z filmu, filmowy musical, naprawdę stał się musicalem i pojawił się na deskach teatralnych. Przypominają o tym w książce ten cały musical Mateusz Borkowski, Jacek Mikołajczyk i Marcin Zawada. Król Lew na Broadwayu zdumiał wszystkich. Zamiast spodziewanego kolejnego disneyowskiego słodziaka, widzowie otrzymali oryginalne widowisko o niespotykanej urodzie. Zwierzęta Julie Taymor, czyli reżyserka, przedstawiła za pomocą technik lalkowych. Wielkich kukieł operowanych przez widocznych na scenie lalkarzy. Śmiało można powiedzieć, że to jedna z najśmielszych i najpiękniejszych inscenizacji w historii Broadwayu. Okazało się też, że najbardziej dochodowa w jego dziejach. I w tej samej książce czytamy również, że Króla Lwa nazywano Hamletem dla dzieci. Rzeczywiście historia przypomina do złudzenia dramat szekspirowski. Król Mufasa zostaje zabity przez podstępnego brata, a małe osierocone lwiątko musi wydorośleć. Tyle, że Król Lew jest chyba dzisiaj rozpoznawalny bardziej niż Hamlet, więc kto wie, czy nie pora już uczniom w szkole średniej chyba tłumaczyć, że Hamlet to taki elżbietański król lew. Nie idźmy tak daleko. Pamiętajmy jednak, że nawet w tych dziełach, które są dziełami kultury popularnej, cały czas gdzieś tam drzemie klasyka. Oczywiście w tych najlepszych. Dzisiaj, kiedy Hans Zimmer występuje z koncertami na całym świecie, ze swoimi muzykami, Król Lew jest oczywiście w programie i on sam żartuje, że nawet gdyby chciał go usunąć i nawet powiedzieć swoim muzykom, słuchajcie, może byśmy dzisiaj zagrali coś innego, to oni mówią, nie ma mowy. Ale ciekawostką jest fakt, i próbowałam to sprawdzić na wiele różnych sposobów po doniesieniach medialnych i chyba to prawda, że po Królu Lwie Hans Zimmer już nigdy nie skomponował muzyki do żadnej disneyowskiej animacji. Do filmów takich aktorskich tak, ale do animacji już nigdy nie. Dlatego też Król Lew jest wyjątkowy. Dlaczego? Na to pytanie on odpowiada dosyć wprost. Ponieważ nikt mnie już nigdy do takiego filmu nie zaprosił. Cudnie było sobie przypomnieć Króla Lwa. Wciąż się go ogląda z zapartym tchem, a w tym momencie, kiedy ten odcinek podcastu ma swoją premierę, mamy dokładnie 30. urodziny wyjścia na świat soundtracku. To się stało 31 maja 1994 roku, a muzyka wyszła na kasecie magnetofonowej. Nie wiem, może jest wśród was ktoś, kto ma takiego Króla Lwa na kasecie magnetofonowej. Jeśli tak, to proszę zróbcie zdjęcie i wyślijcie do mnie. Zapytam jeszcze na koniec moich ekspertów, czy poleciliby Króla Lwa innym?
Poleciłabym tę bajkę, dlatego że ona jest taka trochę taka, że tam nie jest, że wszystko zawsze jest super. Tylko jest trochę strasznie.
A może potem pobawimy się w Króla Lwa.
No dobrze, ale wszystko się dobrze kończy, tak?
Tak.
I o to właśnie chodzi. W życiu nie zawsze wszystko jest super. Ale to nie znaczy, że nie warto wierzyć, że wszystko jednak dobrze się skończy.
Dziękujemy wam bardzo i do usłyszenia.
Mogę posłuchać?
Pa, pa.